Kochani, chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić na temat Kościoła. Jakie jest nasze podejście do Kościoła? Jest takie powiedzenie, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Tak, znamy to powiedzenie? Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Czyli różne rzeczy przychodzą na nas, a później to się objawia w życiu, kiedy jesteśmy bardziej dorośli. Czyli jeśli intensywnie nasiąkniemy czymś i nie dostrzegamy tego w oparciu o Biblię, że tym bardzo nasiąkliśmy, to bardzo często różnie się zachowujemy w Kościele i różne rzeczy myślimy na temat Kościoła, bo mamy różne przyzwyczajenia i nawyki ze starego życia, z kościoła tradycyjnego, w którym się wychowywaliśmy. I jakiś czas temu zrozumiałem, że my bardzo często, kiedy oglądamy dziennik telewizyjny, to się strasznie oburzamy na to, co w tym dzienniku jest. I oburzamy się bardzo często na naszych rodaków, Polaków, ale ta polskość jest w nas, w każdym z nas. Prawda? Że bardzo często się oburzamy i dziwimy temu, jak ludzie w kościele tradycyjnym mogą się tak zachowywać. I o zgrozo możecie od czasu do czasu odkryć, że wy dalej tak myślicie i tak się zachowujecie. Że ten tradycyjny kościół jest bardzo głęboko zakorzeniony w nas, w naszym sercach i w naszym myśleniu. I bardzo często to, w czym wzrastaliśmy w przeszłości, jest jak okulary pomarańczowe, które byś włożył na oczy i po prostu widzisz wszystko na pomarańczowo. I to, co może spowodować, że uzmysławiasz sobie, że nadal myślisz po staremu, to jest Słowo Boże. No, choćby taki prosty przykład podam, żeby wam bardziej to przybliżyć. Czy nie pójście w niedzielę na nabożeństwo to jest ciężki grzech? No właśnie, są dwie postawy w ludziach wierzących, czyli dzieciach Bożych. Jedni mają tak, że jest nie do pomyślenia, żeby nie pójść na nabożeństwo, bo to jest ze starego kościoła, że to jest grzech ciężki. W kościele tradycyjnym jest nauczanie, że jak nie pójdziesz na mszę, to jest jeden z najcięższych grzechów, trzeba się z tego spowiadać. I niektórzy, będą dziećmi Bożymi, dalej tak myślą i bardzo często z tego powodu takich pcha, że w niedzielę być na nabożeństwie. Ale drudzy popadają w drugą skrajność. Jako dzieci Boże, protestanci. Oni żyją pod łaską. A jak żyjesz pod łaską, to już nic nie musisz. To jest druga skrajność. To tak jakby z jednego rowu ulicy przejść do drugiego rowu i cieszyć się, że ja już nie siedzę w tamtym rowie. Że ja już nie mam takiego myślenia jak ten tradycyjny Polak, że pójście w niedzielę to jest grzech ciężki. Ale siedzisz w drugim rowie i mówisz, żyję z łaski, ja nic nie muszę. Tylko, że my mamy środkiem drogi, którą jest Chrystus. Większość z nas wychowała się w takim właśnie tradycyjnym kościele, dlatego wiele naszych przyzwyczajeń, nawyków bezpośrednio wywodzi się z tamtej epoki czasowej. I bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy. I kiedy czytamy Biblię, czy kiedy już funkcjonujemy w kościele, gdzie są inne dzieci Boże, to często nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego my tak funkcjonujemy i tak myślimy. Na przykład w tradycyjnym kościele jest tak, że ślepo ludzie wierzą duchowieństwu, albo przynajmniej powinni wierzyć, tak jest, są nauczeni. Ale często ludzie się zawodzą na duchownych i zobaczcie, że w tradycyjnym kościele jest tak, że ludzie stawiają znak równości między Kościół, ksiądz, Bóg. Więc jeśli człowiek się zawiedzie na księdzu, dobrze mówię po polsku, na księdzu, to uważa, że to Bóg zawinił, prawda? Wiecie, że w kościele protestanckim jest dokładnie to samo myślenie? Że jeśli na przykład pastor narozrabia, rozwali mu się małżeństwo albo pastor coś innego zrobi, to bardzo często ludzie wierzący się gorszą. Czyli zobaczcie, to jest to samo myślenie, prawda? Kto cię zawiódł? Chrystus cię zawiódł? Biblia cię oszukała? Kościół, czyli rodzina, inni wierzący cię oszukali? Nie, zobaczcie, zgrzeszył jeden człowiek i się pogubił. Ale bardzo często protestanci, dzieci Boże, stawiają znak równości. Że jeśli pastor narozrabia, to wtedy bardzo często Kościół, i znam dużo takich historii w Polsce, że Kościół idzie w rozsypkę. Bardzo często ludzie z tradycyjnego Kościoła, w którym wzrastaliśmy kiedyś, mówią tak, Kościół mówi to, ale ja się z tym nie zgadzam. Ale dalej uważam się za wierzącego. Mam prawo do własnych przemyśleń. Bardzo często, prawda? Mam takie rozmowy z moją mamą, z rodziną. Kościół mu naucza tak, ale ja się z tym nie zgadzam i uważam się za wierzącego. Kiedy ktoś świadomie oddaje życie Jezusowi i postanawia żyć według Biblii, to taka osoba zachowuje dla siebie wiele poglądów związanych właśnie z niechęcią do Kościoła. Bo osoby, które są wychowane w tradycyjnym Kościele, mówią, Kościół naucza tak, ale ja się z tym nie zgadzam. I w pewnym momencie taka osoba staje się dzieckiem Bożym i dalej ma bardzo często takie podejście. Może zamkniemy drzwi, to będzie nam łatwiej się skupić na słuchaniu. Zobacz, wzrastaliśmy w takim myśleniu, że Kościół naucza jedno, a my myślimy, to jest takie typowe dla Polaków, prawda? Że typowy Polak nie zawsze zgadza się z tym, co mówi papież, co mówią duchowni. I kiedy taki Polak się nawraca do Jezusa, to wiecie, że mentalnie, w sercu, tam głęboko mamy dalej takie myślenie, że Kościół naucza to, ale ja się z tym nie zgadzam, mam własny pogląd. Ale zobaczcie, kto to jest Kościół? Co to jest takie, co to za twór, takie Kościół w Giżycku? Wiecie, Kościół to jest Andrzej, Robert, Hania. Czyli człowiek, kiedy mówi, Kościół mówi to, czyli Hania, Robert, Asia i tak dalej twierdzą to, ale ja się z tym nie zgadzam, to ty się nie zgadzasz z ludźmi żywymi, z własną rodziną, prawda? Nie ma czegoś takiego jak Kościół, typu instytucja, mury. Zobaczcie, to jest bardzo często w nas, że wynieśliśmy pewną postawę i dalej ją pielęgnujemy. Że ktoś się nawraca, wchodzi w życie Kościoła takiego odrodzonego i dalej ma dziwne swoje poglądy, zwyczaje i nawyki. I bardzo często przekonania osób, które nie zrewidowały swoich poglądów odnośnie Kościoła, to często takie osoby mówią, Kościół to oni. Ale kto? Oni, czyli kto? To jest pastor, pastorowa, rada Kościoła. Bardzo często, jeśli ktoś ma inne poglądy, to po prostu stawia siebie na obrzeżach Kościoła i mówi, Kościół to oni, ja tak nie myślę. Ale wiecie, jak sobie pamiętam, jak w Mińsku nieraz miałem rozmowy z takimi ludźmi, którzy tak myślą i ktoś na przykład był taki zbuntowany troszkę i mówi, ja się nie zgadzam z Kościołem. To ja, wiecie, jako pastor robiłem taką śmieszną rzecz, że zacząłem wymieniać imiona. Mówię, nie zgadzasz się z Walentyną, to ona jest taka dziwna i takie ma dziwne... Nie, Walentyna to jest bardzo pobożna kobieta. I tak zacząłem wymieniać te wszystkie ciocie, starsze, zaczynałem od starszych. I okazało się, że ta osoba, nie, ta też jest pożądana, nie, z tą też się zgadza. I mówię, słuchaj, już wymieniłem pół kościoła. To z kim ty się nie zgadzasz? Wiecie, to zupełnie inaczej brzmi, kiedy ktoś powie wprost, ja się, pastor, z tobą nie zgadzam. Ale jak powiemy Kościół, no to ma moc. W tym jest siła, no nie? Ja się z Kościołem nie zgadzam. Ale Kościół to są poszczególni ludzie, to jest rodzina. Bardzo często jest tak, że człowiek był zraniony w kościele tradycyjnym, nawrócił się, stał się dzieckiem Bożym i dalej pielęgnuje pewne zranienie, które w jego sercu jest. Nie oddał tego Chrystusowi. I to owocuje w dalszym życiu, już jako dziecko Boże, to zranienie działa w jego życiu. Na przykład brak zaufania do przywódców. Z czego to wynika? To jest typowo polskie zachowanie. W ogóle typowy Polak ma wkorzenione, że nie należy ufać rządowi, prawda? Urzędnikowi. Ale księdzu też nie należy ufać, no nie? Zobaczcie, ktoś się nawraca, wchodzi do kościoła i przynosi dokładnie takie nastawienie, że mam nie ufać przywódcom. Ale wiecie dobrze, że w liście do Efezjan Paweł apostoł napisał, że przywódców Bóg dał w kościele jako dar, jako prezent. że to przywódcą nie może ktoś sam się mianować albo nie może być wybrany przez ludzi wierzących. Że Bóg działa tylko przez takich przywódców, których dał w darze dla Kościoła. Po co? Tam jest powiedziane w 4 rozdziale, żebyś mógł szybciej wzrastać. No nie? Albo takie zranienie, które bardzo często ludzie wierzący w sobie pielęgnują, to jest separowanie się od Kościoła. Czyli to, co mówiłem, ja i oni. Że kiedy ktoś na przykład ma zły czas w pracy, albo ze sobą, albo mało czyta, modli się, to po prostu unika kogo? Kościoła. Ale kogo ty unikasz? Instytucji? Nie, unikasz Andrzeja, Roberta, Hani, Asi, Kasi i tak dalej. Zobaczcie, kiedy ktoś ma zły czas, to unika rodziny po prostu. Bo czuje, że ta rodzina go osądzi i wypluje, wygoni go. A poszedł wąt, ty z naszej rodziny. No ale przecież nauczamy dokładnie czegoś odwrotnie w Kościele, żebyśmy tak nie robili. Że jeśli ktoś ma zły czas, nie wiem, ja z mojego domu rodzinnego wyniosłem takie nauczanie. Moi rodzice mnie tego nauczyli, że jeśli mam jakieś kłopoty finansowe, to mogę zadzwonić do mamy, do taty i poprosić, powiedzieć, słuchaj, mamo, jest ciężko. Do dzisiaj tak mam, że mogę bez problemu zadzwonić do mamy i powiedzieć, mama, potrzebuję pożyczyć pieniędzy. I moja mama to zorganizuje. Czyli zobaczcie, kiedy mam zły czas finansowo, wiem do kogo, że mogę się do własnej rodziny zgłosić, no nie? I tak powinno być. Że kiedy mamy zły czas, to rodzina powinna nas wesprzeć i o tym wiedzieć. Ale my bardzo często nie traktujemy Kościoła jako rodziny, tylko my i oni, Kościół, żeby Kościół się nie dowiedział, że ja mam jakiś problem z grzechem, albo finansowy, albo inny. Tylko żeby oni się nie dowiedzieli, najbliższa rodzina. Ale zobaczcie, to pokazuje, że masz chore myślenie, jesteś zraniony i rodzinę traktujesz jak wrogów, a nie jako przyjaciół, prawda? Albo, że ja wiem lepiej niż Kościół. Ale Paweł w liście do Tymoteusza, 1 Tymoteusz, 3 rozdział, jeśli dobrze pamiętam, tam chyba 15 werset mówi, Kościół jest filarem prawdy. Że to w Kościele powinna być prawda ogłoszona. Bardzo często jest tak, że ludzie zranieni mówią sobie, dam sobie radę sam, byle Kościół się o tym nie dowiedział albo się nie wtrącał. Albo coraz częściej rozpowszechnia się wśród dzieci bożych takie myślenie, że jeśli mam Jezusa, mam Biblię, to nie potrzebuję w ogóle Kościoła. Że mogę sobie w domu siedzieć sam, czytać, modlić się i tak dalej. Ale kogo ty nie potrzebujesz? Rodziny nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz wtedy... Osoba, która mówi, ja nie potrzebuję Kościoła, to tak naprawdę powinna się umówić z Hanią i przyjść i powiedzieć tak, słuchaj, ja ciebie nie potrzebuję. To jest ostatni raz, kiedy piję z tobą kawę i chcę ci to powiedzieć w oczy, że ja ciebie w ogóle nie potrzebuję. Powinien to zrobić z Asią, z Kasią, z Andrzejem. Zobaczcie, kiedy człowiek mówi, że nie potrzebuje Kościoła, to nie potrzebuje realnych ludzi w swoim życiu. I powiedzieć, ja was do niczego nie potrzebuję i proszę się w ogóle do mnie już nie odzywać, a w ogóle jest RODO, dawaj tu Hania komórkę i wykasuj mój numer. Bo ja ciebie w życiu nie potrzebuję, no nie? Kościół to są konkretni ludzie, to jest rodzina. I zobaczcie, jak szerzy się po Polsce teraz nauczanie, ja jeżdżę, to wiem, że ludzie po prostu odchodzą z kościoła, czyli od rodziny mówią, ja was nie potrzebuję. Tylko, że kiedy taki człowiek popada w bardzo poważne tarapaty, czy finansowe, czy zdrowotne, czy związane z pracą, czy z jakimś grzechem, to jeśli on się odciął od wszystkich, to wiecie, że my nawet nie wiemy, że on ma tarapaty. I nie można mu pomóc. No, tak właśnie działa diabeł. Tak polują lwy. Kiedy całe stado bawołów albo gazeli leci, jak kościół, jak owce, to lwy robią tak, żeby odłączyć jedną albo dwie. Bo wtedy jest łatwo je zagryźć. Dlatego kościół jest tylko wtedy bezpieczny, ludzie w kościele, kiedy są razem, kiedy są rodziną. Ale kiedy diabeł kogoś oddziela, to ta osoba jest zupełnie sama w swoich problemach. I po prostu diabeł ją zamęczy psychicznie. Osoby, które są nieufne wobec Kościoła, czytają Biblię wybiórczo. Bardzo często wybierają sobie z Biblii tylko to, co im pasuje. Nie wiem, jak można czytać w ogóle Nowy Testament i nie zauważać setki wersetów na temat Kościoła. całe listy, bo to listy nawet są adresowane do świętych, czyli do Kościoła, to trzeba w ogóle całe listy powyrywać z Biblii. Ale ludzie potrafią wejść w tak chore myślenie, że ja nie potrzebuję innych ludzi w swoim życiu. Bardzo często, kiedy zapytasz taką osobę, która po prostu tak wybiórczo czyta Biblię albo separuje się od Kościoła, a co Jezus nauczał o Kościele? Taką osobę, która na bakier z tym jest, możesz zapytać w ten sposób, czy kochasz Jezusa? O tak, bardzo kocham Jezusa. Czy chcesz naśladować Jezusa? O tak. Czy naśladować Jezusa to żyć według Biblii? O tak. A co Chrystus nauczał na temat Kościoła? Wiecie, na przykład w Ewangelii Jana 14:26 Jezus powiedział, pocieszyciel, który przyjdzie, wprowadzi was w całą prawdę, przypomni wam wszystko, czego was nauczałem. Chrystus też w innych miejscach mówi, że być moim uczniem, to naśladując mnie, to żyć według mojego nauczania, według moich przykazań. Znamy te wersety, prawda? Ale bardzo często osoby mówią, że kochają Jezusa, ale mają strasznie pokręcone podejście do Kościoła. Czyli do czego? Do ciała Jezusa Chrystusa. To jest ciekawe, że Biblia mówi wyraźnie, że Jezus jest głową, prawda? A reszta ciała to jest Jego Kościół. Czyli resztą ciała w Giżycku jesteśmy my, prawda? Kochać Jezusa, nie można kochać samej głowy bez reszty ciała. Jakbym podszedł do któregoś z braci i powiedział, lubię z tobą rozmawiać z twoją głową, ale reszta ciała to nie mogę na nią patrzeć. Kochać Jezusa to kochać Go całego, prawda? Kochać Jego głowę i kochać Jego ciało. Osoba, która nie kocha drugiego człowieka, to Biblia mówi, że jeśli mówisz, że kochasz Boga, to jest pierwszy list Jana, a nie kochasz drugiego człowieka wierzącego, który jest obok ciebie, to co mówi Jan? Kłamiesz. Kłamiesz, że kochasz Jezusa. Bo jak możesz kochać głowę bez Jego ciała? Więc osoba, która po prostu się separuje, unika rodziny, a coraz więcej mamy takich przypadków w Polsce i nas to nie ominie, to jest osoba, która sama siebie okłamuje, że kocha Jezusa. Co Jezus nauczał na temat Kościoła? Większość rzeczy o Kościele jest w listach i w dziejach apostolskich. Ale mamy dwa fragmenty, w których wyraźnie Jezus powiedział o Kościele. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, jeśli macie Biblię, możecie sobie zerknąć, to są takie dwa fragmenty, których Jezus wyraźnie powiedział o Kościele. W 16 rozdziale, bardzo dobrze znany wam werset, bo Jezus to powiedział do Piotra, swojego ucznia apostoła. 18 werset mówi, otóż i ja tobie powiadam, 16:18, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I to jest z Biblii Tysiąclecia, ten werset tak przetłumaczony, ale wiecie, że w oryginale ten werset został specjalnie źle przetłumaczony, żeby ludzie po prostu wierzyli w instytucje, w Kościół. Jezus, kiedy mówi do Piotra, ty jesteś Piotr, używa słowa Petros, to jest rodzaj męski, rzeczownik rodzaju męskiego, liczba pojedyncza. Ale dalej, kiedy mówi i na tej skale, używa zupełnie innego słówka. Czyli mówi, że ja, mój Kościół, nie będę, Piotrze, budował na tobie, tylko na jakiejś innej skale. To drugie słowo jest Petra, rodzaj żeński. To są dwa różne wyrazy w języku greckim, bo jeden jest rodzaju męskiego, drugi żeńskiego. Słowo Petros, czyli Piotr, oznacza wielki blok skalny, czyli taki wielki głaz, taki naprawdę wielki. Jeszcze większy niż ten, który w parku tam stoi, na placu Grunwaldzkim. Jak 1/3 tego pomieszczenia. Czyli Jezus mówi, Piotrze, ty jesteś jak taki wielki głaz. A kiedy Jezus mówi i na tej skale, i używa słowa Petra, mówi na górze skalnej i ma na myśli siebie, a nie Piotra. Petra znaczy góra skalna. I mówi tutaj, że zbuduje mój Kościół i tam nie ma słowa w ogóle piekielne. To już pamiętacie, w kazaniu mówiłem o tym, że tam jest użyte słowo Hades, kraina umarłych. Więc to nie piekło ma przemóc Kościół, tylko Kościół może wymrzeć zwyczajnie. W Kościele, kiedy nie rodzą się dzieci, albo rodzą się dzieci, ale dorastają i nie chcą mieć nic wspólnego z tymi starymi dziadkami i babciami, bo dziadkowie i babciowie nic nie pozwalają na żadne zmiany w Kościele, to Kościół po prostu zwyczajnie wymiera. I tam Jezus mówi, i bramy śmierci nie przemogą mojego Kościoła. Że kiedy żywy Chrystus jest na nabożeństwie, kiedy jest głoszone żywe słowo, jest żywe uwielbienie, żywe świadectwa ludzie opowiadają, jak Bóg działa, to taki Kościół się rozwija. Ludzie się nawracają, dzieciaki, które w tym Kościele się rodzą, się nawracają. Ten Kościół jest po prostu żywy, nie umiera. I to jest jeden z fragmentów, kiedy Jezus powiedział, że zbuduje Kościół mój na sobie. Ja na sobie zbuduję swój Kościół. I to jest, kto jest budowniczym? Chrystus. Zobaczcie, że budowniczym nie jest pastor, pastorowa rada starszych, tylko Chrystus. Mówi Chrystus, ja będę budował. Każdy z nas w Kościele w Giżycku jest tylko narzędziem w jego rękach. Ktoś z nas jest młotkiem, ktoś inny kombinerkami albo innym narzędziem, łopatą. Ale zobaczcie, że to Chrystus jest tym, który buduje. To jest jeden z fragmentów, nie będę za dużo już o nim mówił, a drugi fragment jest niedaleko dalej, 18 rozdział. I tutaj drugi raz Chrystus mówi o Kościele. Większość nauczania o Kościele jest w Nowym Testamencie, ale Chrystus tylko w tych dwóch w zasadzie fragmentach mówi. I od wersetu Mateusz 18:15 Jezus mówi o czymś, co będzie w przyszłości, w czym Kościół będzie funkcjonował. A jeszcze w tym momencie, kiedy on to mówi, nie ma Kościoła. Od kiedy zaczyna się Kościół? Większość pastorów naucza, że od Dziejów Apostolskich, ale to nie jest prawda. Zaczyna się od momentu, kiedy w 11 apostołów Jezus po zmartwychwstaniu tchnął Ducha Świętego. To jest 20 rozdział Ewangelii Jana. Jest powiedziane, że dmuchnął, tchnął w nich i Duch Święty w nich wszedł. Kościół się zaczął od tej jedenastki, przed zesłaniem Ducha Świętego. Kościół zaczyna się w momencie, kiedy ludzie oddają swoje serce Chrystusowi i Duch Święty w nich zamieszkuje. To wtedy mówimy o Kościele. Ale to jest tylko uproszczenie, bo Kościół to nie jest tylko dwóch lub trzech nawróconych, tylko Kościół to tam, gdzie są starsi, diakoni, gdzie są nabożeństwa, gdzie jest praca z dziećmi. Kościół to jest duża rodzina, gdzie są wszystkie służby. Kościół to nie są dwie osoby, które spotkały się na kawę. To jest część Kościoła, która spotkała się na kawę, żeby się pomodlić do Króla Jezusa Chrystusa. To zupełnie dwa oddzielne tematy. I zobaczcie, nie ma jeszcze Kościoła, a Jezus zaczyna nauczać apostołów, że kiedy będzie Kościół, to tak macie postępować. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Czyli jeśli ktoś coś złego wobec ciebie zrobił, a jest z tego samego Kościoła, co ty, jest twoim bratem w Chrystusie, on narozrabiał, ale ten werset mówi o tym, że to ty powinieneś się z nim umówić. Ciekawe, no nie? Nie musisz czekać, że on się opamięta przez kazanie, przez pastora, przez kogoś, tylko że jeśli wiesz, że ktoś niemiłą rzecz ci zrobił, nagadał cię na ciebie albo coś, dzwonisz do niego i mówisz, słuchaj, zapraszam cię na kawę, bo na mieście możemy wypić kawę. Siadasz i mówisz, chciałbym z tobą o czymś porozmawiać. Bo ty powiedziałeś. I czy to jest prawda, że tak powiedziałeś? Bo to mnie zraniło. Zobaczcie, jeśli brat twój narozrabia, i ci z nim porozmawiaj. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Zobaczcie, w rodzinie nie może być tak, że, ale to jest typowo dla Polaków znowu, że mamy Wigilię, która się przed nami zbliża, prawda? I byłem na takich Wigiliach we własnej rodzinie, że do stołu zasiadała ludzie, którzy ze sobą w ogóle nie rozmawiali. Byliście na takich Wigiliach? Ja byłem. Że wszystko ładnie, przystrojony stół, dobre jedzenie, a wiemy dobrze, że ten nie rozmawia z tym i ten brzydzi się tym. Ale Wigilia jest, no nie? To jest totalna obłuda, prawda? Nie powinno być tak w Kościele, czyli w rodzinie, że tolerujemy obłudę. Więc jeśli ten brat nie chce się opamiętać, czy siostra, która narozrabiała, biorę dwóch lub trzech, idę i mówię, siadamy i rozmawiamy. I ja mówię, słuchaj, powiedziałeś to i to o mnie. Wziąłem tych dwóch, bo im na tobie zależy, chcielibyśmy o tym porozmawiać. A wiecie, jak typowy Polak wierzący protestant reaguje? Kto was w ogóle przysłał? A pastor o tym wie, że tak przychodzicie i mnie napominacie? No wtedy możesz mu otworzyć ten fragment i powiedzieć, na razie pastor w ogóle o niczym nie wie. Bo tak powinno być. Pastor to nie jest szambiarz. Wiecie, ten pan, który jeździ z taką beczką wielką. I większość kościołów w Polsce tak funkcjonuje, że pastorzy jeżdżą takimi szambiarkami i wywożą te nieczystości, ten gnój. Czyli każdy porządny wierzący o wszystkim donosi pastorowi. I on wtedy ten jedzie tym beczkowozem do tej osoby i chce ten gnój wywieźć. Czy prawdą jest, że powiedziałeś to i to? Skąd pastor o tym wie? Siostra Kamila mi o tym doniosła. To jest właśnie bawienie się w takie, brzydko powiem, gówno. Ale zobaczcie, pastor w ogóle nie powinien wiedzieć. Ktoś przeciw tobie zgrzeszył, idziesz z nim porozmawiać. Nie słucha ciebie, bierzesz dwie, trzy inne osoby, które nie mają problemu z plotkarstwem. Nie wiem, czy słyszeliście ten dowcip, jak trzech pastorów z różnych denominacji podjęło decyzję, że będą przyjaciółmi, będą się spotykali na wspólne modlitwy i tak dalej. I mówią tak, słuchajcie, jeśli ta relacja ma być trwała, to musimy mówić o swoich grzechach. Trzech ich było. Jeden mówi, no to dobra, to ja zacznę. I wyznał swój grzech, że ma problemy z podejściem do pieniędzy i ostatnio okradł kasę zborową. Po prostu mówi, nikt o tym nie wie, bo ktoś dał datek duży na kościół, 10 tysięcy, ja to wziąłem dla siebie. Nawet nikt w kościele nie wie, ale ukradłem te pieniądze. Na co drugi mówi, nie mam problemu z pieniędzmi, ale mam problem z pornografią i walczę z tym i jest mi ciężko. Na co trzeci pastor mówi, słuchajcie, ja już muszę iść. Ale zaraz, mówią, ty nie powiedziałeś o swoich problemach. Słuchajcie, mój problem polega na tym, że jestem totalnym plotkarzem i nie mogę się doczekać, aż to wszystko innym powiem. Znaczy, kiedy pojawia się grzech w rodzinie, to trzeba to coś z tym zrobić, spotkać się, rozwiązywać. Dalej mówi Jezus, jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. Czyli jeśli brat w kościele albo siostra narozrabiali, nie słucha jednej osoby, tej, na której sprawił przykrość, i dwóch innych, trzech, kto ma się dowiedzieć? Cała instytucja, cały Kościół Boży w Krakowie do centrali mamy dzwonić? Nie, zobaczcie, jest mowa, że cała rodzina ma się dowiedzieć o tym, że ta osoba ma problem z gadaniem, z plotkarstwem czy z czymś tam. Cały Kościół, czyli kto? My wszyscy, jako rodzina, mamy się dowiedzieć o tym. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Co to znaczy, że jest poganin i celnik? To znaczy, że Duch Święty z niego wyszedł? Nie. Mamy go traktować tak, jak osobę nienawróconą. Od tej pory. W tym momencie trzeba go usunąć z kościoła, trzeba z nim rozmawiać, powiedzieć, słuchaj, nie może być tak, że jesteś naszym bratem czy siostrą i robisz takie rzeczy, że ranisz innych. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane. Tu chodzi o procedurę już usuwania. Zobaczcie, to są dwa jedyne fragmenty, kiedy Jezus nauczał o kościele. I nawet jeśli ktoś twierdzi, że bardzo kocha Jezusa, to musisz kochać całego Jezusa. Jego głowę, którą jest Jezus, i Jego ciało. A Jego ciało to jest rodzina, to jest Kościół. I nawet gdybyśmy wzięli te dwa fragmenty, to już nawet te dwa fragmenty nam nie pozwalają, żeby ktoś jako osoba, jako dziecko Boże, jako osoba kochająca Jezusa był poza Kościołem. A znam masę ludzi takich w Polsce. Pytam się taką osobę, która twierdzi, że bardzo kocha Jezusa i jeździ od konferencji do konferencji. Pytam się, w jakim kościele jesteś? Ja nigdzie, ja nie potrzebuję kościoła. To ty nie potrzebujesz Jezusa, bo kościół to Jezus, to jego ciało. I ta osoba bardzo kocha Jezusa, tylko nie chce być w żadnym kościele. No ale to jest zwiedzione chrześcijaństwo, można powiedzieć. To nie jest już chrześcijaństwo. Kiedy powstał Kościół, kiedy Jezus zmartwychwstał i tchnął w 11 uczniów Ducha Świętego, a później Duch Święty stąpił i mamy te całe dzieje apostolskie, czyli początek funkcjonowania Kościoła. Są starsi, diakoni, Kościół się niesamowicie rozwija. To możemy natknąć się na taki fragment na przykład Dziejów Apostolskich 11:22, gdzie czytamy przebudzenie w Antiochii. Że masę ludzi w miejscowości Antiocha się nawróciło, i ta informacja dotarła do kościoła w Jerozolimie. I bracia z Jerozolimy podejmują decyzję, żeby wesprzeć to przebudzenie, żeby pomóc im organizacyjnie. No i pojawia się pytanie, czy dwóch braci, którzy siedzą w domu, mają grupę domową i twierdzą, że są kościołem, są w stanie pomóc, kiedy Duch Święty wyleje się w jakiejś miejscowości i masy ludzi się nawróci? To jest fikcja. Żeby ogarnąć przebudzenie, gdy masę ludzi się nawraca, jest potrzebny naprawdę duży kościół. Czyli jeśli Bóg nam pobłogosławi, to zobaczcie, że w tej chwili, gdyby Bóg wylał swojego ducha i powstało wielkie przebudzenie, czy ogarnęlibyśmy to jako kościół 20-paroosobowy? Nie dalibyśmy rady. Większość tej pszenicy na polach by zgniła, zepsułaby się. Zobaczcie, żeby ogarnąć przebudzenie, trzeba mieć naprawdę dobrze funkcjonującą rodzinę, kościół. A tego nie są w stanie zrobić kościół domowy czy dwóch, trzech braci, którzy spotykają się na czytanie Biblii. Kiedy mamy Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 5 werset, król Herod uwięził Piotra i chciał go ściąć, bo wcześniej zabił Jakuba. I jest powiedziane tam w 12 rozdziale, że kościół w Jerozolimie modlił się o Piotra. Zobaczcie, to nie modliła się siostra Zuzia, pojedyncza osoba, która się dowiedziała, że zamknęli do więzienia Piotrka, też podobno wierzącego. Tylko zobaczcie, cały kościół stanął w modlitwie i Bóg posyła anioła, który wyprowadza Piotra jako przywódcę. Także widzimy wyraźnie, że kościół to jest coś więcej. Albo Dzieje Apostolskie 15:3, że Paweł i Barnaba są wysłani przez kościół na sobór, że zjechali się do Jerozolimy, żeby rozwiązać pewien bardzo poważny problem. Czy osoby świeżo nawrócone muszą się obrzezywać, czy nie? Czy osoby świeżo nawrócone muszą przejść na judaizm, czy nie? I zobaczcie, oni pojechali jako przedstawiciele kościoła. To nie była ich samowolka. Dwóch braci wierzących pojechało gdzieś tam spotkać się z dwoma innymi braćmi na dyskusję. Że kościół to jest coś większego. To nie są dyskusje, że tam pewne decyzje zapadały. Kiedy czytacie Dzieje Apostolskie 20 rozdział, jest powiedziane, że Paweł wezwał starszych z Efezu. To byli tylko starsi, a kościół był potężny w Efezie. I rozmawiał z nimi. Chciałbym przeczytać fragment z pierwszego listu do Koryntian. Mówię to, kazanko, żeby nam uświadomić, że kochać Jezusa to kochać głowę, którą jest Chrystus, i kochać rodzinę, ciało Jezusa Chrystusa. Że jeśli ktoś mówi, że kocha Jezusa, tylko do kościoła nie lubi chodzić i nie lubi ludzi z kościoła, nie kochasz Jezusa. Okłamujesz siebie. Jezus nie ma z tobą nic wspólnego. To tak, jak ja bym powiedział, kocham Roberta i lubię z nim spędzać czas i modlić się, tylko jego rodziny nie cierpię. Czy Robert chciałby się przyjaźnić z kimś, kto nie lubi jego żony i jego dzieci? W życiu. Jak można kochać Jezusa i nie lubić jego dzieci, jego rodziny, jego ciała? Znaczy, w tak dziwnych czasach żyjemy, w poplątanych. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział i werset 32 mówi coś takiego. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Zobaczcie, że można stać się zgorszeniem dla Kościoła Bożego. No, a my jesteśmy Kościołem Bożym w Giżycku. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Ten 33 werset jest bardzo ciekawy, że kochać całym sercem Chrystusa to próbować przybliżyć ludziom Chrystusa, szukając ich dobra. Że prawdziwa miłość Jezusa Chrystusa, która zaczyna operować w naszym sercu, że nas wypełnia, to wiecie, taki człowiek wierzący mówi, nieważne, czy to jest dla mnie wygodne po tą siostrę zajechać, czy nie. Po prostu jadę, bo ona chce przyjechać do kościoła. Zresztą, kiedy człowiek jest wypełniony Bożą miłością, to szuka tego, jak innym pomóc przybliżyć się do Jezusa, nie szukając własnego pożytku, lecz dobra wielu. Po tym możemy poznać, że człowiek chodzi z Jezusem. Szuka dobra innych ludzi wokół siebie i robi rzeczy, które nie są dla niego wygodne, ale są dobre dla tych osób. Po tym możemy poznać osobę wierzącą. 11 rozdział, werset 22 mówi coś takiego. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. A tu jest werset mówiący o tym, że na nabożeństwie w kościele można się źle zachowywać swoją osobą i zasmucać innych. Tu akurat jest fragment o wspólnym wieczerzowaniu. Paweł tutaj nie pisze o takiej wieczerzy, którą tutaj mieliśmy, tylko oni bardzo często, kiedy mieli wieczerze, każda rodzina przynosiła też dużo jedzenia. I oprócz tego, że mieli nabożeństwo, to po nabożeństwie wspólnie nie szli szybko do domów, tylko jedli obiad w kościele. No i w kościele byli bogaci i biedni. Więc ci bogaci dogadywali się z inną bogatą rodziną i mówili, to my sobie tam siądziemy na tych poduszeczkach tam w rogu, wy i nasza rodzinka. A ci biedni przychodzili na nabożeństwo, niewiele mieli do jedzenia albo nic. No i kiedy zaczynała się uczta, no to ci biedni siedzieli i patrzyli, jak inni jedzą. No wiem, że to dla nas jest obce, bo kiedy my coś w kościele tutaj robimy, to każdy z nas przynosi i czy Danusia, czy siostry po prostu dbają o to, że to stawiamy razem na stół i nie jest wydzielony stół tak do połowy dla bogatych i na lewo dla tych biednych. No tak nie mamy, no nie? Ale oni mieli takie problemy, że można też w kościele się źle zachowywać. Ale mamy problemy innego rodzaju, że się źle zachowujemy w kościele. Że ktoś na przykład przyjeżdża do kościoła, tak jak do nas, nie wie, jak my funkcjonujemy na nabożeństwie jako rodzina i na przykład zaczyna drzeć się na cały głos na nabożeństwie. My nie mamy takich zwyczajów, a on mówi, ale ja jestem wolny w Chrystusie. Możesz być wolny na łące, ale tu jest Boża rodzina i my mamy pewne zasady, rozumiecie? To tak jakby ktoś do waszego domu przyjechał, wchodzi i mówi, daj, masz zapałki i pali u ciebie w domu. A ty mówisz, ale u mnie w domu nie pali się papierosów. I ten ktoś mówi, no to fajnie, że masz takie zasady, ale u mnie w domu się pali, ja jestem u ciebie w gościach, więc palę. I co byście wtedy zrobili? Wiecie, że są takie osoby, że tak się zachowują, że wchodzą z takim tupetem do ciebie do domu i wprowadzają swoje zasady do twojego domu. Wtedy trzeba powiedzieć, słuchaj, albo to jest mój dom i albo przestrzegasz moich zasad, mojej rodziny, albo przykro mi, ale musisz wyjść. Rozumiecie? Ale wierzący ludzie potrafią przyjechać do Bożej rodziny, do Giżycka i zachowywać się nie tak, jak my się zachowujemy. I w ten sposób gorszą nas, czyli sprawiają nam smutek. Co powinniśmy wtedy zrobić? Przymknąć oczy i powiedzieć, dobra, pojedzie sobie. Nie, od razu powinniśmy zainterweniować. Dlaczego? Z dwóch powodów, bo my się w tym źle czujemy, jako Boża rodzina i dajemy bardzo zły przykład naszym dzieciom. Wiecie, później dzieci przychodzą w domu i mówią, tato, ale przecież u nas nie wolno takich rzeczy robić. To czemu ta ciocia albo ten wujek, którzy przyjechali, zachowywali się w ten sposób? Papa. Rozumiecie, że każda Boża rodzina, jako dzieci Boże, mają zasady. I wcale nie powinniśmy przymykać oczu na to, żeby podejść i komuś grzecznie zwrócić uwagę i powiedzieć, ale my mamy inne zasady. Jeszcze jeden fragment wam chciałbym przytoczyć z pierwszego listu do Tesaloniczan. Kochać Jezusa to kochać Jego rodzinę, to kochać Jego ciało. A każda rodzina ma jakieś zasady. I kiedy już ludzie stale chodzą do tej rodziny, czyli do kościoła, to znają te zasady i się wzajemnie sobie okazują szacunek i miłość. Najgorzej jest z osobami przyjezdnymi, wierzącymi. Bo wiecie, że nawet osoba niewierząca, którą zaprosicie na nabożeństwo do naszej rodziny, to wiecie, jak ona reaguje. Siądzie, trochę jest zawstydzona, zalękniona, obserwuje innych, jak się zachowują i z takimi osobami nie ma problemu. Największy problem jest z gośćmi wierzącymi, przyjezdnymi, którzy po prostu się zachowują niestosownie. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział i werset 14 mówi coś takiego. bracia, wyście się stali naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Zobaczcie, w tym wersecie jest powiedziane, że jesteśmy naśladowcami. Że kościoły Boże, ten kościół, w którym jesteśmy, też mają pewne zasady i tak dalej. I my nie powinniśmy tak całkowicie odbiegać od naszej dalszej rodziny. Że te kościoły były do siebie trochę podobne. Podsumowując, to co chciałbym wam dzisiaj w kazanku przekazać, nie można naśladować Jezusa, czyli twierdzić, że Go kocham i nie wprowadzać w życie wersetów, o których Chrystus mówił. Nawet Chrystus, zanim Kościół powstał, już nauczał o Kościele. Nie można uważać się za wierzącego i nie uczestniczyć regularnie w życiu Kościoła. Bo osoba, która kocha Jezusa, kocha Jego rodzinę. Osoba, która mówi, że kocha całym sercem Jezusa, to pierwszy list Jana mówi, jeśli kochasz Boga, to ta miłość będzie się przelewała na kogo? Na ludzi, na innych wierzących. A Paweł napisał, że jeśli ktoś nie dba o domowników wiary, to jest pierwszy list do Tymoteusza, jest gorszy niż niewierzący. Czyli jeśli ktoś by się taki zdarzył, kto po prostu nie ma za grosz szacunku do nas jako do rodziny, a jest dzieckiem Bożym, nawrócił się tutaj, a później ono źle mówi, nie chce z nami być, to Paweł pisze tak, to taka osoba jest gorsza niż niewierzący z Giżycka. Bo przynajmniej osoba niewierząca z Giżycka będzie nas pytać, jak jest u nas w kościele, może zapytać, czy mogłaby przyjść zobaczyć. Ale osoba, która się nawraca w kościele, później mówi źle, najgorsze rzeczy, najczęściej to ta osoba ma problem z pastorem, a nie z wami wszystkimi, no nie? Mądrość Boga przejawia się przez Kościół. To jest 1 Tymoteusz 3 rozdział. Że mądrość Boga i prawda jest głoszona w Kościele i że mamy naśladować kościoły, że mamy być podobni do innych kościołów i że to Kościół odpowiada za misję, za głoszenie. Nie pojedynczy brat czy siostra, że to kościoły zakładają inne kościoły, że to kościoły zbierają finanse, żeby głosić Ewangelię w innych miastach, wioskach i narodach, które nie znają Chrystusa. I że Bóg objawia się w świętości w Kościele. I że Bóg też Kościół napełnia strachem i bojaźnią przed sobą. I to, co jest ważne też, że człowiek się zmienia pod wpływem innych ludzi. Jak człowiek sobie siedzi sam w domu, czyta Bibelkę, się modli, to taka osoba w ogóle nie musi się zmieniać, bo Bóg powie, że Bóg go kocha, wszystko jest fajnie. Ale człowiek widzi swoje wady, kiedy zetknie się z drugą osobą, prawda? Człowiek widzi swoje słabości, kiedy spotka się z inną osobą wierzącą w kościele albo gdzieś pojadą razem i spędzą przynajmniej jeden dzień. To później się dowiadujemy, że ta osoba bardzo mlaska przy jedzeniu albo chrapie w nocy. To też pikuś, takie problemy. Gorzej, jak się okaże, że ta osoba wszystkich poobgadała albo że nakłamała. To jest dopiero problem, bo to już jest grzech. Ale mówiąc ogólnie, możemy poznać samego siebie w oparciu o inne osoby. Niektórym z nas wydaje się, że są bardzo cierpliwymi osobami. Chyba, że na ich drodze stanie ten brat albo ta siostra. I wtedy osoba mówi, nie no, z nią się nie da wytrzymać. No ale twierdziłaś, że masz dużo cierpliwości. Tak, do wszystkich, z wyjątkiem jej. Ktoś może twierdzić, że jest totalnym, chodzącym pokojem. Aż nagle wybuchł jak wulkan i zaczął na kogoś się drzeć. Kto to sprawił? Drugi brat wierzący. To, kim naprawdę jesteś i jaki masz charakter, Bóg to sprawdza przez drugiego człowieka. I to najczęściej wierzącego, brata i siostrę. I później wracamy do domu i jest nam strasznie głupio i wstyd, że się tak zachowaliśmy. Ale przez to Bóg nam pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Wiecie, że to nam ratuje życie duchowe? Wiecie, że to sprawia, że wzrastamy? Ale możemy tak otoczyć się miłymi ludźmi, wierzącymi, którzy nam zawsze będą głaskać i mówić: jest dobrze, Aniu, jest dobrze. Już nic nie musisz zmieniać w sobie. Możemy tak otoczyć się miłymi ludźmi i wtedy co? Robimy sobie największą krzywdę. Najbardziej wzrastamy, kiedy Bóg nas otacza trudnymi ludźmi. I to mogą być trudni sąsiedzi, nasza niewierząca rodzina, ale najbardziej nas boli, kiedy są trudne osoby w Kościele, których nie trawimy. I to sprawia, że Bóg nas zmusza do wzrostu. Bo Bóg, my bardzo często wtedy z Bogiem o tej trudnej osobie tak rozmawiamy: Boże, zmień jej serce. Proszę Cię, zmień jej usta, jej język, w ogóle ją całą zmień. A jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, zabierz ją do innego kościoła w Giżycku. A wiecie, co Bóg wtedy mówi do Twojego serca, jeśli go słyszysz? Zmień się już, córko. Boże, dlaczego zawsze, kiedy z Tobą rozmawiam, to ja się muszę zmieniać? Kiedy w końcu przynajmniej raz wysłuchasz mojej modlitwy i zmienisz tego drugiego człowieka? Ale za każdym razem, kiedy słyszysz głos Ducha Świętego, ten delikatny głos mówi: ale ten człowiek stoi na Twojej drodze, bo to Ty masz się zmienić. Prawda? Nie lubimy takich rozmów z Duchem Świętym. Kościół jest nam dany po to od Boga, bo jest to bezpieczne miejsce. Kiedyś pewien okręt się rozbił. Ludzie na deskach, na szalupach dopłynęli do wielkiego brzegu i bali się wyjść. Nie wiedzieli, co to za wyspa. Jeden mówi: ja pójdę. Wdrapał się, wlazł na górę i krzyczy na dół: jest bezpiecznie! Widzę kościół! Rozumiecie? Zobaczył budynek kościoła, więc to musi być cywilizacja. I tak powinno być. Kościół powinien nam się kojarzyć z bezpiecznym miejscem, gdzie jest miłość, gdzie jest wsparcie, gdzie jest pomoc, gdzie mogę przyjść i powiedzieć: mam problemy ze sobą, sam siebie już mam dosyć, módlcie się, wesprzyjcie mnie. Bo Kościół to jest ciało Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus usługuje innym ludziom w Kościele przez co? Przez Kościół, przez ludzi. Osoba, która twierdzi, że nie potrzebuje Kościoła, czyli nas, nie potrzebuje Hani, Asi, Kamili, kogokolwiek z nas, taka osoba w ogóle nie zna Chrystusa i nic nie słyszy od Niego. Osoba w ogóle, która rzadko chodzi do Kościoła i nie lubi przebywać z Kościołem, to jest osoba, która musi się poważnie nawrócić, która ma bardzo poważny problem z miłością. Bo kiedy Bóg nas napełnia miłością, to chcemy ją oddać dalej, bo po prostu nas rozpiera ta miłość. Po prostu za dużo, no nie? Narasta w tobie ciśnienie, no nie? Niektórzy faceci tak mają. Na przykład, nie wiem, ja z domu tak wyniosłem, że ja nie lubię, jak mnie ktoś przytula. Najgorzej nie cierpię, jak mnie przytula inny facet. Po prostu taki sztywny się robię wtedy. Ale jak kogoś Bóg tak napełni taką miłością, przychodzi taki wielki facet i mówi: Sebastian, chodź, to muszę cię przytulić. On nie jest w stanie, on musi to gdzieś oddać, no nie? Ale to oznacza, że jest z nim zdrowo, jest. Ale najgorzej jest, jak ktoś po prostu w ogóle nie cierpi innych wierzących. I najlepiej, jak wróci do domu i w ogóle pomyśli sobie w sobotę tak: co by to zrobić, jaką mieć wymówkę, żeby w niedzielę nie spotkać się z tym dziwnym kościołem. Z jakim kościołem? Przecież to twoja rodzina jest. Przecież tam chodzisz regularnie. I kończąc, ostatnia historia. Pewien człowiek zadzwonił do pastora w dużym mieście w Stanach. Mówi: pastorze, znalazłem adres waszego kościoła w książce telefonicznej. Chciałbym być częścią waszego kościoła. Chciałbym tak naprawdę być członkiem tego kościoła. Pastor mówi: o, to bardzo się cieszę. Ale od razu chciałbym pastorowi przez telefon powiedzieć, że nie dam się w nic zaangażować, w żadną służbę. Nie będę też w ogóle płacił żadnych dziesięcin na ten kościół. Będę regularnie chodził, ale w nic mnie nie zaangażujecie i żadnego wsparcia finansowego. Na co pastor mówi, to nie nadajesz się do naszego kościoła, bo my jesteśmy rodziną i wszystkich w coś angażujemy i zachęcamy do wspierania kościoła finansowo. Ale mówi, znam kościół, gdzie po prostu tak funkcjonują. Mówi, zapisz sobie adres. I podał mu ulicę, nazwę. Słuchajcie, w niedzielę rano, a powiedział mu, o której godzinie są nabożeństwa. Wziął taryfę, przyjechał i faktycznie stał tam kościół, zabity dechami. I jeszcze była stara tabliczka, nazwa kościoła i kiedy są nabożeństwa, ale wszystkie okna i drzwi były zabite dechami. Tak funkcjonuje kościół, gdzie po prostu w nic się nie musisz angażować, ułożyć finansowo i nie za bardzo nie chcesz, żeby ktokolwiek wiedział coś w twoim życiu. O tym właśnie Jezus powiedział. Zbuduję mój kościół, a bramy śmierci go nie przemogą. Ale to jest kościół budowany na miłości. To jest kościół budowany na relacjach. Zobaczcie, że nawet jak dzisiaj nie mamy uwielbienia, nie mamy w sensie muzyki, to jeśli ktoś wyjdzie z takiego nabożeństwa, powie, ale do kitu nabożeństwo. Nie było w ogóle instrumentów. Trzeba się zastanowić, czy tutaj chodzić. To tak jakby ktoś na Wigilii powiedział, to nie Wigilia, nie było barszczu czerwonego. No ale jak, to wszyscy byli, była fajna atmosfera. Nie, to nie była prawdziwa Wigilia. Nie było barszczu i nie było choinki. I niektórzy ludzie religijni tak mają. Nie było instrumentów, albo czegoś tam nie było. Nie było dzisiaj Chrystusa. Tylko, że Chrystus to jest miłość. Chrystus to jest miłość w sercach, którą przelewamy do siebie nawzajem i chcemy ze sobą być. Amen.